Chwała Bogu.
Nie wiem, czy mnie słychać dobrze. O, słychać, teraz mnie słychać. Dzisiaj chcemy mówić z tego miejsca o zmartwychwstaniu. Dla przeciętnego człowieka zmartwychwstanie jest zupełną abstrakcją. A wiecie dlaczego? Bo zmartwychwstanie nie pochodzi z ziemi. Ono nie pochodzi stąd. Zmartwychwstanie pochodzi z nieba. Ono przyszło z nieba. I wszystko, co jest związane z zmartwychwstaniem, jest związane z duchowym wymiarem. Ono nie jest związane z ziemią. I pewnie się teraz zastanawiacie, jak to? Ciała zmartwychwstania? I dzisiaj taki jest tytuł mojego zwiastowania ciała zmartwychwstania. W IV wieku zebrali się biskupi kościoła i ustalono kredo. Kto chodził do kościoła katolickiego, to tam jest to kredo co msze powtarzane. Jednym z takich fraz, które jest w tym kredo, to tam jest, że wierzymy w ciała zmartwychwstania. Nie wiem, kojarzycie to? Kojarzycie. Może nie zapomnieliście. I dzisiaj już był cytowany fragment. Chcę, żebyście głównym jak gdyby fragmentem, na którym będziemy opierać się w dniu dzisiejszym, jest 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Ja będę czytał z przekładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego z Poznania. Także to jest tam jakieś najnowsze tłumaczenie, które pojawiło się w języku polskim, ale jak macie, to możecie wyświetlać, jak nie macie Biblię warszawską, możecie wyświetlać, to nie ma znaczenia. Ponieważ Biblia, nieważne, czy będzie przetłumaczona na taki język, czy taki, jak mówi nasz biskup Marek Kamiński, że mam czytać Biblię. Nieważne, jakie tłumaczenie, czy weźmiesz sobie Biblię gdańską, czy weźmiesz sobie Biblię warszawską, czy Biblię tysiąclecia, treść jest taka sama. Może czasami niektóre słowa wyjaśniają więcej lub mniej, ale treść zawsze jest taka sama. I w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian Paweł mówi o tym, że zmartwychwstanie jest podstawą Ewangelii. Potem mówi o tym, że zmartwychwstanie jest bardzo ważne dla człowieka wierzącego. I w końcu mówi o czymś takim, że nasze ciało, czy w ogóle ciała ludzi wierzących, czy w ogóle ciała wszystkich ludzi, kiedyś przejdą przez proces zmartwychwstania. Zmartwychwstanie będzie dotyczyć wszystkich ludzi. Wiecie dlaczego? Okej, to też. A Daniel, co mówiłeś? Bardzo dobrze. Należy się pochwała Danielowi. Bo każdy musi stanąć w pełni przed Bogiem i Bóg go osądzi. Przyjdzie taki czas, że każdy człowiek będzie zmartwychwstały. Śmierć nad nim nie będzie miała mocy, dlatego że śmierć zostanie wrzucona do jeziora ognistego i jej już nie będzie. Ciało nie będzie mogło umrzeć, zostanie przemienione. Jedni ludzie będą, jak mówi Biblia, w nowym niebie, na nowej ziemi, zupełnie inny wymiar, to nawet to jest nie do ogarnięcia. Ale ludzie, którzy nie poszli za Chrystusem, będą wiecznie cierpieć w jeziorze ognistym. Całą swoją osobowością, ciało, ducha i duszy. Będą cierpieć cały czas. To jest dla nas wyzwanie, żeby ludzie tego nie mieli, to my musimy zwiastować Ewangelię. To jest jeden z celów głoszenia Ewangelii, żeby ludzi od tego uratować. Są niewyobrażalne rzeczy. Ale ja dzisiaj chciałem się skupić na innych tematach. To będzie ze zmartwychwstanie, po to jest zmartwychwstanie. Jezus jest pierwszy. Chcę, żebyśmy przeczytali sobie 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian od 30 5, wersetu na razie do 44. Ale może ktoś zapytać, jak zmartwychwstają umarli? W jakim zjawiałem się ciele? O niemądrzy, zauważ, że to, co ty sam siejesz, nie powstaje do życia, zanim najpierw nie umrze. Nie zasiewasz przecież ciała, które ma postać, lecz zwykłe ziarno, pszeniczne albo jakieś inne. Bóg natomiast daje mu ciało takie, jakie chce. Oczywiście każdemu z nas on jemu właściwe. Nie każde ciało jest takie samo. Inne jest ciało ludzi, inne zwierząt, inne ptaków, a jeszcze inne ryb. Są też ciała niebieskie oraz ciała ziemskie, choć inna jest chwała ciał niebieskich, a inna ziemskich. Widać, że inny jest blask słońca, a inny księżyca i inny blask gwiazd, bo gwiazdy również różnią się od siebie blaskiem. Podobnie z umarłymi i zmartwychwstaniem. Sieje się ciało zniszczalne, wzbudzane jest niezniszczalne. Sieje się w pogardzie, wzbudzane jest chwale. Sieje się w słabości, wzbudzane jest w mocy. Sieje się ciało materialne, wzbudzane jest ciało duchowe. Bo jeśli jest ciało materialne, jest również duchowe. Ciało ziemskie jest zupełnie inne niż ciało niebieskie. Apostoł Paweł mówi tu o czymś takim, że kiedy widzimy ziarno, jakie jest zboża, żyta czy pszenicy, to co widzimy? Całą roślinę? Nie mamy zielonego pojęcia, jak będzie wyglądał kłos. A czy my wiemy, bo z doświadczenia to wiemy. Ale gdybyśmy je pierwszy raz na oczy zobaczyli, to byśmy się spodziewali, że to, co wrzucimy do ziemi, wyrośnie nam coś podobnego, może większego, może mniejszego. I apostoł Paweł mówi, że tak jest z ciałem. Że to, co my dzisiaj widzimy jako ziarno, nie będzie takie samo kiedyś, jak urośnie. Tu jest powiedziane, że Bóg daje formę. Bóg daje pewnego rodzaju ciało, które wychodzi z ziarna. Czyli wyrasta najpierw taki mały, nie wiem jak to się było, nie wiem, taka trawa najpierw rośnie, jak to można powiedzieć, takie listki się pojawiają. Potem wychodzi coraz wyższe, to się zboże robi i zaczyna się kształtować kłos. I dopiero na końcu, kiedy on wyschnie, kiedy zrodzi się tam ziarno, które jest gotowe do tego, żeby znowu albo stać się pożywieniem, albo stać się znowu ziarnem siewnym, wyschnie, dopiero jest to, tam są owoce takie, jak wrzuciliśmy do ziemi. Ale ta obudowa jest zupełnie inna niż to, co wrzucamy do ziemi. I to apostoł Paweł chce powiedzieć. I on mówi coś takiego, że sieje się ciało materialne, wzbudzane jest ciało duchowe. Bo jeśli jest ciało materialne, jest również i duchowe. Czyli świat nie kończy się na tym ciele, w którym my żyjemy. Jest ciało duchowe. I chcę wam powiedzieć na przykładzie Jezusa Chrystusa, że ciało ziemskie jest inne niż ciało niebieskie. Gdy się nad tym zastanawiałem, to zauważyłem pewne rzeczy, które przeczą logice ludzkiej. Dlatego mówię, że zmartwychwstanie pochodzi z nieba. Ono nie jest z tej ziemi, bo my nie jesteśmy w stanie tego umysłem naszym ogarnąć. To, co jest cielesne, to, co jest ziemskie, nie jest w stanie zrozumieć tego, co jest duchowe w pełni. Jak mówi Paweł, poznanie nasze jest tylko cząstkowe. Ono jest takie, na ile Bóg nam pozwala, żebyśmy coś rozumieli. Zastanawiałem się kiedyś nad tym, podejrzewam, że dlatego tylko wiemy tyle, ile wiemy, bo inaczej to byśmy dostali obłędu. Nasz umysł nie byłby w stanie ogarnąć tych wszystkich rzeczy i Bóg nam objawia tylko tyle, ile nam jest tu potrzebne. I tyle. Patrzcie, po zmartwychwstaniu Jezus był inny niż przed. Kiedy czytamy końcowe fragmenty czterech Ewangelii, to widzimy Jezusa, który może mógł jeść, ale, czyli jak gdyby miał ciało, które mogło przyjmować pokarm, ale widzimy Jezusa, który przechodzi przez zamknięte drzwi na przykład. Wiecie, dzisiaj jest taka moda, że w kinach pokazuje się superbohaterów, którzy kiedyś tam mieli swój start gdzieś w komiksach i teraz się to wszystko jak gdyby przenosi do kina. Wiecie, czego ludzie chcą? Ludzie chcą supermocy. Chrześcijanie też chcą supermocy. Nie skupiałem się nad Jezusem Chrystusem, tylko chcą mieć moc. Chcą mieć supermocę. Ale widzimy, że Jezus miał takie ciało, że uczniowie siedzieli i nagle Jezus się pojawił. Przeszedł przez zamknięte drzwi. To jest ciało niebieskie. To jest zupełnie coś innego niż my znamy. Fizyczne ciało. No my byśmy nie przeszli przez zamknięte drzwi, chyba żebyśmy je wyważyli. Jezus zmartwychwstał i miał coś innego. Miał inne ciało. Następna rzecz, która nam się tu pojawia. Znikał i pojawiał się nagle. Pamiętacie dwóch uczniów w drodze do Emaus? Nie wiadomo skąd się nagle pojawił podróżnik przy nich. Usiadł razem z nimi. Rozmawiał z nimi. Wiecie, co jest ciekawe? Że go nie poznali. Nie wiem dlaczego. Nie potrafię, Ewangelie tego nie wyjaśniają. Ale to jest ciekawe, że uczniowie go nie poznali. Wiecie, po czym go poznali? Jak zaczął łamać chleb. Wtedy ich oświeciło, że to jest Jezus. I co się wtedy stało? Co tam jest napisane? Zniknął im z oczu. Daniel czytał tę Ewangelię, on się przygotował. Myślę, że czytał przed tymi świętami. Ja tak samo zrobiłem. Czytałem to, co było związane ze śmiercią i zmartwychwstaniem. To powinien robić każdy, wiecie, w Kościele Powszechnym nawołuje się do tego, żeby przeżywać jakiś tam specjalny sposób, triduum paschalne. Ale myślę, że to nie jest nic złego. To jest bardzo dobre, że my to będziemy przypominać sobie, że będziemy w to wnikać, że będziemy się zastanawiać, dlaczego jest tak, a nie inaczej. I Daniel czyta, dlatego że on teraz wszystko wie. Jezus zniknął im z oczu. To jest niebiańskie ciało. To o tym dzisiaj mówimy. Takie ciało miał Jezus. Co jest jeszcze ciekawe? Ciekawe jest to, że Jezus miał rany. Miał śmiertelne rany. Bo kiedy Tomasz, który jest nazwany w Ewangeliach, to znaczy przez ludzi jest nazwany niewiernym, Ewangelie tego nie mówią, przyszedł do Jezusa, to Jezus co mu powiedział? Żebyś uwierzył, to co zrób? Włóż swoje palce w moje rany, żebyś wiedział, że to ja jestem. Pamiętacie, kiedy Jezus umierał na krzyżu, to jeden z żołnierzy przebił włócznią bok. Prawdopodobnie specjaliści, Josh McDowell, mówią o tym, że włócznia trafiła w serce, dlatego że jest tam powiedziane, że wypłynęła krew i woda. Przy zawałach w worku osierdziowym, czyli w tym jak gdyby odzieniu, w którym jest serce, zbiera się dużo płynów i prawdopodobnie serce zostało przebite. Śmiertelna rana. Śmiertelne rany. A jednak Jezus żyje. Niebiańskie ciało. To, co powoduje u nas śmierć naszego ciała fizycznego, tego, które powstało na tej ziemi, które jest z tej ziemi, to, co jest śmiertelne dla nas, kiedy zmartwychwstaniemy, nie będzie miało żadnego znaczenia. Jeżeli ktoś choruje na jakieś choroby, które są śmiertelne i umrze na nie, kiedy zmartwychwstanie, te choroby już go nie będą dotyczyć. Dlatego Biblia mówi, że kiedy my staniemy u boku Jezusa Chrystusa na nowej ziemi, w nowym niebie, tam nie będzie płaczu, tam nie będzie chorób, te rzeczy już nie będą miały żadnego znaczenia. One nie będą przeszkadzać nam żyć. Dlatego tak to wygląda. I o czym tu czytamy dalej? W 42 wersecie jest powiedziane coś takiego. Podobnie z umarłymi i zmartwychwstaniem. Sieje się ciało zniszczalne, wzbudzane jest niezniszczalne. Jaka jest charakterystyka tego ciała niebieskiego? To jest apostoł Paweł mówi coś takiego, że sieje się ciało zniszczalne, a wzbudzane jest niezniszczalne. Kiedy my zostaliśmy poczęci w łonie naszych matek, to apostoł Paweł mówi, że sieje się ciało, które jest zniszczalne. To jest sianie ciała, które jest zniszczalne. My przybraliśmy jakąś formę, Bóg nas ukształtował w jakiś tam sposób i dziękujemy Bogu za to, co mamy, że wszystkich nas zrobi pięknymi. Nie mam bardziej pięknych, bardziej wspaniałych ludzi. Każdy jest taki, jak Bóg mu pozwolił być. I dziękujemy Bogu za to, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. To jest niesamowite. Ale apostoł Paweł mówi, że to jest ciało, które jest ciałem zniszczalnym. Natomiast kiedy zmartwychwstaniemy i dostaniemy ciało niebieskie, ono będzie niezniszczalne. Nie będzie można tego ciała zniszczyć. Nie będzie można nigdy, jak gdyby nie będzie podlegało to ciało prawo śmierci, tak jak nasze ciało na dzień dzisiejszy podlega. Następna rzecz, o której tu mówi, że sieje się w pogardzie, wzbudzane jest chwale. Pamiętacie, kiedy Jezus Chrystus umierał na krzyżu, Jego ciało było obrazem nędzy, rozpaczy i pogardy. Żołnierze rzymscy nie mieli do skazańca w ogóle litości. To byli przysłowiowe rzeźnicy. Ci, którzy wykonywali egzekucje, oni robili to setki razy. Nie interesował ich klient. Oni mieli szybko skończyć swoją pracę. Dlatego dwóm łotrom, którzy wisieli po bokach obok Jezusa, połamano nogi, żeby szybciej się udusili. Masakra. To ciało było w pogardzie, zostało złożone do grobu. I kiedy Jezus zmartwychwstaje, to ciało jest wzbudzone chwale. Ono jest okryte chwałą. Chwałą kogo? Chwałą Ojca, dokładnie. To ciało jest okryte chwałą Ojca, jest zupełnie inne niż to, które było wcześniej, które było pogardzane, które było zniszczone, które było doprowadzone do stanu agonalnego, do stanu śmierci. To, co kiedyś było pogardzane, zostaje, kiedy jesteśmy w zmartwychwstaniu, zostaje wzbudzone chwale Bożej. Następna rzecz, to jest powiedziane, że sieje się w słabości, a wzbudzane jest w mocy. Ta sama sytuacja, o której przed chwilą mówiłem. To, co było słabe, to, co było wątłe, nagle jest wzbudzane w mocy. Czyli są te rzeczy, o których mówiłem wcześniej, że Jezus przychodzi przez drzwi, że Jezus mógł się pojawiać w różnych miejscach. Stają się rzeczy, które dla nas są rzeczami nadprzyrodzonymi. To ciało zaczyna cechować rzeczy, to ciało zaczynają cechować rzeczy, które dla nas są rzeczami nadprzyrodzonymi i my nie potrafimy ich zrobić. To jest ciało niebieskie, jak Paweł mówi. Inny kształt mu daje Bóg. Jest zupełnie inny od tego, co my znamy. Niby jest to samo, ale nie jest to samo. Posiada tylko pewne elementy naszego ciała. Tak samo, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, której sobie nie zapisałem. Kiedy Jezus miał zebrać swoich uczniów i miało miejsce w niebo wstąpienie. Normalny człowiek tego by nie mógł zrobić. Tam jest napisane, że zakrył go obłok i zabrał go w górę. Wiecie, ludzie, znacie takiego gościa, który się nazywał, nie wiem jak się nazywał, chyba Baumgartner albo coś, gościu wyskoczy z balonu tam z jakiejś wysokości 30 kilometrów. Musiał być ubrany specjalnie ze względu na temperaturę, ze względu na ciśnienie. Normalny człowiek nie żyje w takich warunkach. A Jezus został wzięty do nieba. Nie podlegał prawom fizyki, tak jak zwykły człowiek. Ale to taka mała dygresja. Następna rzecz. sieje się ciało materialne, wzbudzane jest ciało duchowe. Bo jeśli jest ciało materialne, jest również i duchowe. Sieje się ciało materialne, wzbudzane jest ciało duchowe. To, co my tworzymy na ziemi, nasza prokreacja i tak dalej, jest związana z tym, że my siejemy ciało materialne. Ono jest bardzo ważne. A Bóg co robi? Tworzy ciało duchowe. My dzisiaj jesteśmy tu, na tym miejscu jest nam ciepło. Nie wiem jak wam, ale mi jest bardzo ciepło. Chociaż rano były 4 stopnie tylko. Czujemy ciepło, czujemy te czynniki zewnętrzne. Jest nam lepiej, jest nam gorzej. To jest nasze ciało, które Paweł mówi, że jest to ciało materialne. Ono podlega prawom ziemskim, ale też będzie istnieć po zmartwychwstaniu, o czym będziemy za chwilę mówić, będzie istnieć ciało duchowe. I to na ten temat. Ja się teraz skupię na tym, że jest człowiek ziemski i człowiek niebiański, tak jak mówią te słowa. Sieje się ciało materialne, wzbudzane jest ciało duchowe. Bo jeśli jest ciało materialne, jest również i duchowe. Czy jest człowiek ziemski, jest człowiek, który jest człowiekiem duchowym. Kiedy mówimy o zmartwychwstaniu, to mówimy o przejściu ze stanu ziemskiego do duchowego. Mówimy o przejściu pełnym z wymiaru ziemskiego do wymiaru, który wyznaczył Bóg, do wymiaru duchowego. Dalej będziemy czytać 15 rozdział od 45 wersetu. Jak też napisano, pierwszy człowiek, Adam, powstał, by być żywą duszą. Ostatni Adam powstał, aby być ożywiającym duchem. Przy czym nie duchowe jest pierwsze, lecz materialne. Potem natomiast duchowe. Ciekawe, nie? A my czasami mówimy, że najpierw muszą być duchowe rzeczy. Ale okej. Okay. Pierwszy człowiek wyszedł z prochu ziemi, a drugi człowiek z nieba. Jaki jest ziemski człowiek, tacy też ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski, tacy też niebiescy. Jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nośmy obraz niebieskiego. To natomiast podkreślam, bracia, że ciało i krew nie są w stanie odziedziczyć Królestwa Bożego, ani zniszczalność odziedziczyć niezniszczalności. Okej, okay, tak miało być do 50, tak. Adam został powołany do życia, aby być żywym człowiekiem w ciele i dostał duszę. 45 werset o tym mówi. Chrystus stał z martwych, aby ożywić ludzi w duchowym wymiarze. Adam jako pierwszy człowiek został powołany do życia, aby być żywym człowiekiem w ciele i dostał duszę. I kiedy przyszedł Chrystus na ziemię, dokonał swojego dzieła, pojawiła się możliwość, aby ludzie stali się duchowymi, żyjącymi istotami. Do Chrystusa ludzie mieli tylko namiastkę w narodzie Izraela poznania Boga. Ludzie w Izraelu wiedzieli, kim jest Bóg, ale mało z nich doświadczało takiej duchowej przemiany, duchowego poznania Boga, dlatego oni robili to, co robili. Są nieliczne przypadki, w których Duch Święty przychodził i ożywiał tych ludzi w jakiś sposób. Nadawał im specjalne cele, nadawał im specjalne rzeczy. Ale tak naprawdę, kiedy Jezus umarł i zmartwychwstał, na całą ludzkość otworzyła się ta szansa, aby Chrystus mógł nas w duchowym wymiarze uczynić żywymi ludźmi. Chrystus stał z martwych, aby ożywić ludzi w duchowym wymiarze. Ewangelia Jana mówi coś takiego, że Syn ożywia tych, których chce. Bóg ożywia tych ludzi, których chce. Czytaliśmy, że najpierw jest to, co jest materialne, potem jest to, co duchowe. Jeżeli ja jako człowiek chcę iść za Chrystusem, moje ciało, mój umysł, moja dusza, poznała, kim jest Bóg i chce iść za Chrystusem, wtedy co się dzieje? Syn, jak mówiłem tu, ożywia takiego człowieka, bo Syn ożywia tych, których chce, tych, którzy chcą iść za Nim. Ciekawa rzecz jest także w tej samej Ewangelii Jana 6:23 jest napisane, że Duch ożywia. A w liście do Rzymian 8:11 jest napisane, że Duch Święty mieszkający w nas ożywi nasze ciała, tak jak to zrobił z Jezusem Chrystusem. Także widzimy związek pomiędzy naszym ciałem a duchowym wymiarem. Duchowe życie przychodzi przez duchowe rzeczy. Duchowe życie przychodzi przez to, kiedy Duch Święty przychodzi do naszego życia. Tu jest napisane, że tylko z woli Ojca, przez to, że Syn chce coś zrobić, Duch Święty może działać i może nas ożywiać. Duch Święty jest jak gdyby zabezpieczeniem naszego zmartwychwstania. Duch Święty jest zabezpieczeniem tego, że kiedy my umieramy tu na tej ziemi, to mamy tą pewność, że kiedy przyjdzie zmartwychwstanie, o którym za chwilę będziemy mówić, my powstaniemy do życia, aby żyć z Chrystusem. Nie, aby ponieść karę, nie, aby ponieść sąd, aby sąd zasądził nam karę i jej odbywanie. Ale Duch Święty jest gwarantem tego, że kiedy my umrzemy tu na tej ziemi i nasze ciało, jak gdyby, materialne, skończy tu swoją działalność, to Duch Święty jest gwarancją tego, że my będziemy kiedyś z Chrystusem razem żyć. Tak jak to mówi wspomniany wcześniej list do Rzymian, że Duch Święty mieszkający w nas ożywi nasze ciała, tak jak to zrobił z Jezusem Chrystusem. Chcę, żebyśmy sobie otworzyli to? Rzymian 8:11. Jeśli zaś mieszka w was duch tego, który wzbudził Jezusa z martwych, to ten, który przywrócił do życia Jezusa Chrystusa, czyli Duch Święty, ożywi również wasze śmiertelne ciała przez swego ducha, który mieszka w was. Jeśli zaś mieszka w was duch tego, który wzbudził Jezusa z martwych, to ten, który przywrócił do życia Jezusa Chrystusa, ożywi również wasze śmiertelne ciała przez swego ducha, który mieszka w was. To jest obietnica, że tak samo jak Bóg chciał, żeby Jezus był zmartwychwstał, o, był żywym człowiekiem, pomimo tego, że umarł. Jeżeli jesteśmy w tym duchu, to jest gwarancja tego, że kiedyś ożywi również wasze śmiertelne ciała. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, ale to jest coś więcej. To jest bardzo ważna informacja dla nas. Kiedy my tu umieramy, to się nie kończy. Wiecie, co zauważyłem? Będę to powtarzał notorycznie, ale doświadczyłem tego, dlatego o tym mówię. Kiedy byłem w kościele katolickim, bardzo mocno jest tam uwypuklona męka i śmierć Jezusa Chrystusa. Jest to bardzo mocny akcent położony na tą część. Jest tam smutek, jest tam współczucie dla Jezusa Chrystusa, sama droga krzyżowa. Nie wiem, ile tam jest, 13, 14 stacji, może coś kręcę.
Ile?
14. Gorzkie żale. Bardzo mocno jest to uwypuklone. To jest ważne. Ja tego nie krytykuję, żeby to było jasne, bo to się nagrywa i idzie w świat. Ja tego w ogóle nie krytykuję. Ja mówię o tym, że jest to uwypuklone. Bardzo mało się mówi o zmartwychwstaniu. Praktycznie jest to gdzieś tak pomijane. Co ja widziałem? Widziałem to. Dla mnie śmierć Jezusa to była śmierć. I kiedy Jezus zmartwychwstał, i poszedł do nieba, to ja myślałem, że to tak jakby człowiek umarł. Tak to widziałem. A to jest bzdura. Jezus nie umarł. On żyje. Ja miałem takie odczucia. Miałem tą całą wizję męki, śmierci Jezusa Chrystusa. Wiedziałem, że jest coś takiego jak zmartwychwstanie. Wiedziałem, że Jezus stał z martwych, że żył i potem został wzięty do nieba i myślałem, że na tym się skończyło. Tak to widziałem, tak to pojmowałem. Ale dzięki Bogu za to, że oświecił mój umysł. Ja dzisiaj widzę to inaczej. Widzę to, że Jezus musiał umrzeć. Z pewnych powodów, o których dzisiaj nie będę mówił, bo nie o tym dzisiaj jest moje kazanie. Ale przyszedł taki moment, gdzie Jezus zmartwychwstał i zaczął żyć. Zaczął żyć zupełnie innym życiem. Zaczął żyć w zupełnie innym ciele. I tu jest powiedziane, że tak jak On żyje w tym nowym ciele, tak samo Duch Święty zrobi tak, że kiedy przyjdzie czas zmartwychwstania, to będziemy tacy sami jak On. To jest cała tajemnica. Ludzie mówią misterium. Misterium to wiecie, z czym się kojarzy, z tajemniczością. Ale Bóg niczego przed nami nie chowa. On nam wszystko powiedział w swoim słowie. Tam jest dokładnie wszystko powiedziane i my mamy do tego dostęp. Tam jest cała prawda. Nic nie jest schowane. Nie ma żadnej misterii. Nie ma żadnej tajemnicy w tym. To jest niesamowite, że Bóg chciał się z nami tą wiedzą podzielić. Werset 47. Mówi, że pierwszy człowiek wyszedł z prochu ziemi, drugi człowiek wyszedł z nieba. Adam powstał z ziemi jako ziemski człowiek. Jezus Chrystus przyszedł z nieba. Widzicie tą różnicę? Adam został stworzony z czego? Z prochu ziemi. Adam pochodzi z ziemi. Czy Jezus pochodzi z ziemi? Coś słabo. Oczywiście, że nie pochodzi z ziemi. Jezus był nie od początku, jest współistotny Ojcu, ale pewnego dnia przyszedł na ziemię i przyjął postać człowieka. Pochodzi z nieba, tak jak mówi ten werset. Pierwszy człowiek wyszedł z prochu ziemi, czyli jest z ziemi, jest stąd. Ale drugi człowiek, czyli Jezus Chrystus, przyszedł z nieba. On nie jest stąd. Chociaż podlegał naszym prawom, kiedy się urodził tu, na tej ziemi, podlegał prawu śmierci, ale już dzisiaj mu nie podlega. Dlaczego? Dlatego, że pochodził z nieba. Pierwszy pokazał nam, że pomimo tego, że umrzesz, to nie jest koniec. Pomimo tego, że człowiek może nad nim zapanować śmierć w pewnym momencie jego życia, to nie jest koniec. Czy jesteś wierzącym człowiekiem, czy jesteś niewierzącym w Boga człowiekiem, dzisiaj takich ludzi jest pełno. To nie jest koniec. Życie nie kończy się na śmierci. Bo ona kiedyś przestanie działać. Razem z diabłem zostanie wrzucona do jeziora ognistego i nie będzie miała władzy żadnej nad ciałem. Werset 48. Jaki jest ziemski człowiek, tacy też ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski, tacy też niebiescy. Jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nośmy obraz niebieskiego. To natomiast podkreślam, bracia, że ciało i krew nie są w stanie odziedziczyć Królestwa Bożego, ani zniszczalność odziedziczyć niezniszczalności. Jaki jest ziemski człowiek, taki też ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski, tacy też niebiescy. Jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nośmy obraz niebieskiego. Adam powstał z ziemi i jest ziemskim człowiekiem, jak powiedziałem. Jezus Chrystus przyszedł z nieba. W 1 Mojżeszowy 5:3 jest napisane coś takiego, że kiedy Adam miał 130 lat, urodził mu się syn i nazywał się Set. I tam jest powiedziane coś takiego, że Set powstał na obraz i podobieństwo czyje? Wyświetlcie, 5:3. 1 Mojżeszowa 5:3. Jak możecie. Adam żył 130 lat i zrodził syna. Na podobieństwo swoje, na obraz swój i nazwał go Set. O czym my dzisiaj mówimy? Człowiek ziemski zawsze powstaje na obraz ziemskiego człowieka. Niesamowite. Natomiast, jak tu mówi Słowo Boże, jaki jest niebieski, taki też i są niebiescy ludzie. Jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, czyli Adama, to nasze ciało jest obrazem jego, Adama. Jesteśmy do niego podobni. Kiedy się rodzimy, to jesteśmy podobni do kogoś z naszej rodziny. Jeden jest do mamy podobny, drugi jest do taty. No, tak jak mój syn jest trochę do dziadka podobny, do dziadka Włodka. Natomiast moja córka, to każdy, kto ją widzi, to mówi, o, to twoje na pewno jest dziecko, od razu widać. Ja wiem, na pewno, że moje. Każdy jest z nas podobny do swoich przodków. Ale to, że my gdzieś jesteśmy jak gdyby w tym obrazie ziemskim, to nas nie kwalifikuje do niczego. Tak naprawdę, co nas kwalifikuje? Obraz niebieskiego człowieka w nas. Rzymian 8:29 mówi coś takiego, że Bóg przeznaczył nas do współdziału w naturze swojego Syna. Kiedy my, jako ludzie wierzący, się nawracamy, to Bóg przeznacza nas do tego, abyśmy nie byli obrazem tylko Adama, ale żebyśmy w duchowym swoim życiu byli obrazem Jezusa Chrystusa. Bo wtedy mamy pewność, że kiedyś będziemy takimi niebieskimi ludźmi. Tak jak apostoł Paweł mówi, że są ziemscy ludzie i są ludzie niebiescy. Taka książka była o pewnym Chińczyku i miała tytuł Człowiek z nieba. Są ludzie ziemscy i są ludzie niebiescy. Normalnie nasze ciało to jest pokłosie tego człowieka, o którym czytaliśmy, to jest pokłosie Adama. Ale kiedy nawróciliśmy się, Bóg nas powołuje do tego, żebyśmy, jak już powiedziałem tu, żeby nic nie pokręcił, przeznaczył nas do współdziału w naturze swego Syna. 2 Koryntian 3:19 mówi coś takiego, że żyjemy w Bożej chwale i przeobrażamy się na jej podobieństwo. Możecie wyświetlić? U mnie akurat to jest niedaleko, także... Przepraszam, coś pokręciłem. A, 18. Dobrze, jesteście czujni, nie ma 19 wersetu. My więc wszyscy z osłoniętą twarzą, odbijając niczym w zwierciadle chwałę Pana, przeobrażamy się na obraz jej samej, z chwały chwałę, tak jak to sprawia Duch Pana. I znowu jest tu użyte słowo... jest użyta osoba Ducha Świętego. Kiedy my żyjemy dla Boga, wtedy coś w naszym duchowym życiu się zmienia. I tak jak stoisz przed lustrem, to widzisz siebie samego, tak? I kiedy jesteś brudny, to widzisz w lustrze, że jesteś brudny. Widzisz, gdzie jesteś brudny, widzisz, gdzie musisz się umyć. Kiedy stoimy i patrzymy w lustro, to widzimy dokładnie siebie. Kiedy żyjemy w duchowym wymiarze, kiedy żyjemy dla Boga, kiedy Bóg nas ożywi w duchowym wymiarze, wtedy tak samo stoimy przed Bogiem i patrzymy jak w lustro. I Bóg nam pokazuje, że tu jesteś brudny, to trzeba się uczesać. I widzimy wszystko tak, jak stoimy w naszym ciele w lustrze, tak w duchowym wymiarze, kiedy stoimy przed Bogiem, widzimy to, jacy jesteśmy sami. Tu jest napisane, że Przeobrażamy się na obraz tej chwały, którą widzimy w Chrystusie. Kiedy my widzimy, że coś jest z nami nie tak, to co następuje? Mogą nastąpić dwie reakcje. Albo z tym nic nie robimy, albo jest przeobrażanie naszego życia na obraz tej chwały, która jest w Jezusie Chrystusie. Kiedy się przeobrażamy, to za każdym razem zauważymy coś innego. Dlatego ten fragment mówi, że przeobrażamy się chwałę z chwały, chwałę. To nie jest tak, że my już ogarnęliśmy wszystko, mamy całą Bożą chwałę i w niej mieszkamy. Nie, my ją poznajemy krok po kroku. My ją jak gdyby zdobywamy, przeobrażamy się, jak mówi apostoł Paweł. Także o czym my, wracając z powrotem, mówimy o tym, że tak jak nasze ciało pochodzi od Adama, tak duchowy człowiek pochodzi z nieba. I my musimy jak gdyby z nim komparować, czyli musimy jak gdyby się porównywać do wzoru, którym jest Jezus Chrystus. Musimy cały czas mieć tą relację z Chrystusem, żebyśmy jak w lustrze widzieli siebie samego w duchowym wymiarze. Abyśmy jak ten werset, który czytałem, przeobrażali się cały czas. To jest moc zmartwychwstania. My mówimy dzisiaj o zmartwychwstaniu, które kiedyś się dokona w naszym ciele. Ale moc zmartwychwstania także polega na tym, że my patrząc na Chrystusa, mamy siłę do tego, żeby przeobrażać razem z Chrystusem nasze życie. Aby, jak mówi Paweł, nosili też obraz w sobie człowieka niebieskiego. To jest preludium, to jest coś, co nas wprowadza do tego, co będzie kiedyś w przyszłości. Jeżeli my będziemy poznawać duchowe rzeczy teraz, to kiedy zmartwychwstaniemy i staniemy przed Chrystusem, to nie będziemy zaskoczeni wieloma rzeczami. Bóg chce nam już dziś udzielać pewnych rzeczy, które będą miały miejsce, kiedy nasze ciała zmartwychwstaną i zostaniemy przemienieni. Pierwszy list Jana 3,2 mówi coś takiego, że kończąc ten temacik krótki, że będziemy podobni do Niego. Jest taka pieśń, chcę do Ciebie podobnym być. I apostoł Jan widział silny związek z tym, że człowiek, który się narodził na nowo, musi być podobny do Chrystusa. Musi starać się ze wszystkich sił, aby, jak mówi ten fragment, nosić w sobie obraz człowieka niebieskiego. Czyli upodabniać się do tego, jaki jest Chrystus. Bo Chrystus dzisiaj w jakim ciele żyje? W niebieskim. Jeżeli my chcemy się upodabniać do Niego, to mamy żyć, to także musimy zwrócić uwagę na to, że powinniśmy żyć tak, jak Jezus dzisiaj żyje. Nie jesteśmy w stanie tego fizycznie wykonać. To będzie kiedyś, o tym za chwilę. Ale dziś już możemy brać od Chrystusa wzór i upodabniać się cały czas do Niego. Jest to możliwe dzięki temu, że Jezus jest żywy, że Jezus zmartwychwstał. Gdyby nie było objawienia w Chrystusie tego, kim On dzisiaj jest, my nie moglibyśmy czerpać z Jego dziedzictwa, nie moglibyśmy wykorzystywać tego, co On zrobił, co uczynił. Nie bylibyśmy tego świadomi, ale dzięki Bogu za to, że nam wszystko objawił. Rzeczy, które zdarzają się w naszym życiu, są pokłosiem tego, że Jezus dzisiaj żyje. I my, jako ludzie żyjący na tej ziemi, stworzeni na obraz Adama, możemy korzystać z duchowych rzeczy, bo chcemy, żeby także ten niebiański człowiek mieszkał w nas jako preludium, coś, co przygotowuje nas do późniejszego życia w ciele niebieskim. Za chwilę zmierzam już do końca. 51 werset 15 rozdziału 1 listu do Koryntian. Oto oznajmię wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy zostaniemy przemienieni. W jednej chwili, w oka mgnieniu, na dźwięk trąby ostatecznej.
trąba zabrzmi i umarli powstaną jako niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. To bowiem, co zniszczalne, musi przeoblec niezniszczalność i to, co śmiertelne, przeoblec nieśmiertelność. A gdy już to, co zniszczalne, przeoblecze nieśmiertelność, niezniszczalność i to, co śmiertelne, nieśmiertelność, wówczas wypełni się słowo zapowiedzi. Zwycięstwo wchłonęło śmierć. Gdzie jest o śmierci twój triumf? Gdzie jest o śmierci twoje żądło? Żądą śmierci jest oczywiście grzech, mocą zaś grzechu prawo. Bogu jednak dzięki, On darzy nas zwycięstwem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, bracia moi ukochani, bądźcie stali, niewzruszeni i wciąż tryskający poświęceniem w dziele Pana, pewni, że wasz trud nie jest daremny w Panu. Ten fragment mówi o tym, że kiedy Jezus dokona czegoś takiego, co nazywałem paruzją, czyli pochwyceniem Kościoła, to w jednej chwili wszyscy, którzy byli wierzącymi ludźmi, oddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi, ale umarli, to jest napisane, że w okamgnieniu powstaną jako niezniszczalni, bo staną się tacy jak Chrystus. Ich ciała powstaną do życia i będą tacy jak Chrystus. Ale ci, którzy w tej chwili nie będą, będą jeszcze żyć, będą przemienieni. W jednej chwili staną się tacy jak Chrystus. Staną się dokładnie tacy, jakim dzisiaj jest Jezus Chrystus, czyli dostaną niezniszczalne, nieśmiertelne ciała. Wiecie, co jest ciekawe w tym fragmencie? Że Jezus pokonał czas przeszły dokonany. To nie jest tak, że On ją pokona dopiero. To tak jak ludzie mówią, że o, Jezus walczy z diabłem. Diabeł już jest dawno pokonany. Już jest wyrok na niego. Tylko nie zamknęli go jeszcze do więzienia. Dlatego robi to, co robi. Jezus nie musi walczyć z diabłem, bo on go pokonał na krzyżu. Nie wiem, czy to was dzisiaj... coś was dzisiaj oświeciło. Tak samo jest tu. Jezus pokonał śmierć. On już nie podlega jej prawom. Jest pierwszym ze zmartwychwstałych. Nad nim już śmierć, co? Nie panuje. Nie ma żadnej mocy. Jezus umarł i pokonał śmierć przez swoje zmartwychwstanie. Nie podlega już jej prawom. Ale ze śmiercią tak jak z diabłem. Po prostu jest i ma wpływ na nas. Ma wpływ na nasze życie. Jeżeli Chrystus nie przyjdzie, w tym sensie, jeżeli nas nie pochwyci w paruzji, to umrzemy i będziemy czekać na zmartwychwstanie. To później. Ale tak, w końcowej fazie oczywiście. Każdy człowiek będzie osądzony. Jezus zaplanował już dla śmierci, już wiadomo, jaka będzie kara, bo ona jest objawiona w Bożym Słowie, że śmierć i piekło zostaną wrzucone do jeziora ognistego. Tam jest ich miejsce. Na dzień dzisiejszy mają jakiś wpływ na nasze życie. Mają ogromny wpływ, bo my umieramy. Podlegamy jej prawom. To nie znaczy, że to jest koniec. To znaczy, że to jest stan przejściowy. To znaczy, że ten fakt się zdarzy albo się nie zdarzy. Wszystko zależy, kiedy Jezus będzie chciał zabrać swój Kościół. Ale śmierć jest pokonana. Jezus ją zniszczył na wieki. Izajasz mówi o tym, że pochłonie, że śmierć zostanie pochłonięta na wieki. W Hebrajczyków, w drugim rozdziale, nie będziemy tego czytać, 15-16 werset jest, parafrazując, powiedziane coś takiego, że przez śmierć Jezus pokonał diabła, który miał władzę nad śmiercią. Kiedyś było tak, zanim Jezus umarł, że diabeł rządził śmiercią. To był jego przymiot. Ale kiedy Jezus umarł na krzyżu, to został mu ten przymiot zabrany. Tak. Zabrał mu klucze śmierci i piekła. To jest niesamowite. Bo o twoim życiu i śmierci nie decyduje diabeł. Nie wiem, czy do was to dociera. Jezus Chrystus decyduje od tego, czy umrzesz, czy nie. Bo w Jego ręku jest twoje życie. My to głosimy. A to jest oparte na Bożym Słowie, to co mówię teraz. To, czy umrzesz, czy nie, to nie zależy ani ode mnie, ani od ciebie, ani od diabła. To zależy od Jezusa Chrystusa. Dlatego ludzie czasem zadają pytanie, dlaczego ktoś umarł? Może by trzeba powiedzieć, albo w młodym wieku, albo coś tam. Może by trzeba powiedzieć tak jak ten, jak Jezus powiedział do Piotra. Kiedy się pytał w kwestii Jana, a co z tym? No Daniel znowu wszystko mi tu, wszystko wie. Czytał Ewangelię Jana. Może by trzeba powiedzieć, co no do tego. Jezus tak zrobił i tyle. Koniec. Po prostu niektórzy ludzie umierają i tyle. Okej. Okay. Jestem porażony czasem, ale już kończę. Jezus wyzwolił tych, którzy boją się śmierci. Kiedy jestem człowiekiem wierzącym, jak powiedziałem przed chwilą, to nie powinienem się bać śmierci. Póki żyjesz, załatw wszystkie sprawy, że kiedy przyjdzie czas odwołania się z ziemi, żebyś nie musiał się bać, co teraz będzie z moim życiem, czy Jezus mnie weźmie do siebie, czy nie. Kiedy żyjesz, jest czas, żeby naprawić wszystko, żeby załatwić sprawę, aby nie bać się śmierci. Dlaczego? Dlatego, że Jezus człowieka wierzącego wyzwolił od strachu przed śmiercią. Człowiek wierzący nie może bać się śmierci. Apostoł Paweł mówi, że ja nie wiem, co jest lepsze. Czy żyć, czy umrzeć. Wiem, że kiedy będę żył, to będę mógł jeszcze ludziom usługiwać. Ale z drugiej strony chciałbym umrzeć, dlatego, że już bym był z Panem. Tak powinien myśleć człowiek wierzący. Nie myśleć o tym, że o, co teraz będzie, kiedy umrę, czy Jezus mnie przywita, czy powie, tam są drzwi. Człowiek wierzący nie może się taki, jeżeli takie coś ma w swoim sercu, o, to trzeba zrobić porządek, bo nie jest wesoło. Jeżeli człowiek boi się śmierci, to znaczy, że w jego życiu jest coś nie tak i musi zacząć naprawdę intensywnie szukać Bożej obecności. Aby znaleźć się wśród ludzi, którzy będą mieli udział w pierwszym zmartwychwstaniu. To jest nasz priorytet. Pewien kaznodzieja kiedyś głosił z Korei coś takiego, że w jego kościele, chociaż w Korei są duże kościoły, kilka tysięcy to jest normalny zbór ludzi, i on mówi, że w jego kościele głosi się coś takiego, ja się z tym zgadzam. Żyj tak, abyś miał udział w pierwszym zmartwychwstaniu. To jest najkrótsza treść. Jak ktoś przychodzi się pytać, co zrobić, jak żyć? Żyj tak, żebyś miał udział w pierwszym zmartwychwstaniu. I to, co powiedziałem wcześniej. Śmierć dla wierzącego nie ma znaczenia. Dlatego, że to nie jest koniec wszystkiego. Można powiedzieć, że to jest pewien stan, który musi nas spotkać, ale on tak naprawdę nie ma znaczenia, dlatego, że śmierć już jest pokonana. I my jako wierzący ludzie korzystamy z tego, co zrobił dla nas Chrystus. Czyli mamy tą pewność, że pewnego dnia Jezus zbudzi nas z martwych i my będziemy żyć z Nim na wieki. Kończąc, chcę przeczytać 57 i 58 werset. Dzięki jednak, Bogu jednak dzięki, On darzy nas zwycięstwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jezus udziela nam swojego zwycięstwa. Wiecie, to tak jak jest wojna i walczą dwie strony i ktoś wygrywa. Jeżeli byłeś w koalicji z jakimś państwem, które wygrało wojnę, tak jak było na przykład w II wojnie światowej, była koalicja państw, która walczyła z Niemcami faszystowskimi i kiedy doszło do zwycięstwa, to wszyscy z koalicji korzystali z tego zwycięstwa. Mieli pewne prawa, mieli pewne rzeczy, które ich kwalifikowały do tego, żeby zrobić to, żeby nie czuć się jak pokonany, ale żeby czuć się jak zwycięzca. I tu jest napisane dokładnie to samo. Bogu niech będą dzięki, obdarzy nas zwycięstwem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. My dzisiaj jako ludzie wierzący, o co chodzi w zmartwychwstaniu? To, że Jezus zwyciężył, to ma wpływ na nasze życie. Jaki? Zwycięstwo Jezusa przenosi się na nasze życie. My dzisiaj jako ludzie wierzący korzystamy z Jego dziedzictwa, którym jest zwycięstwo nad śmiercią, zwycięstwo nad grzechem, zwycięstwo nad diabłem, zwycięstwo nad chorobami i zwycięstwo w wielu, wielu innych dziedzinach naszego życia. Dopóki człowiek nie zacznie żyć w tej rzeczywistości, to będzie taki, nie będzie wiedział, gdzie jest to. Albo żyjesz w rzeczywistości, która jest rzeczywistością zwycięstwa w Jezusie Chrystusie i korzystasz z Jego zwycięstwa i przejmujesz te przymioty do swojego życia i zaczynasz zwyciężać, zaczynasz wygrywać, albo nie rozumiesz tego i cały czas drepczesz w miejscu. Trzeba mieć świadomość, do kogo należymy. Co jest zrobić, z jakiego dziedzictwa korzystamy. Dlaczego? Bo jest nam to potrzebne. Do czego? 58 werset. Dlatego, bracia moi ukochani, bądźcie stali, niewzruszeni, to jest ważne, wciąż tryskający poświęceniem w dziele dla Pana, pewni, że trud nie jest daremny w Panu, że wasz trud nie jest daremny w Panu. Podoba mi się ta fraza, wciąż tryskający poświęceniem w dziele dla Pana. Zadaję sobie pytanie, czy jestem człowiekiem, który jest takim tryskającym poświęceniem, tak wiecie, taki wylewny człowiek w poświęceniu. Jak tam Biblia Warszawska mówi? Pełen zapału do pracy dla Pana, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, to samo. No wiecie, tak trzeba być takim ekstrawertykiem w tym. Czyli to musi się z nas wyrywać. Kiedy ludzie nie żyją w zwycięstwie, są introwertykami. Oni są zamknięci w sobie, Pan Jezus wystarczy dla mnie, to co robię, to tam robię tylko dla siebie i to mi wystarcza. Ale kiedy zrozumiemy siłę zwycięstwa w zmartwychwstaniu, wtedy nagle coś nas przekręci. Tak jakby ktoś włączył światło w ciemnym pokoju. I wtedy stajemy się ludźmi, tak jak mówi Biblia Warszawska, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana. Dlaczego? Bo wiemy, że nasz trud, jak mówi to tłumaczenie, nie jest daremny. Nie jest daremny. O czym ja dzisiaj mówiłem? Kończąc. Mówiłem długo. To raz. Za długo. Ale jak można powiedzieć w kilku słowach o zmartwychwstaniu? To jest tylko taki wycineczek, nie z jakiegoś większego obszaru. O czym ja dzisiaj mówiłem, że nasze ciało będzie podlegać procesowi zmartwychwstania. I stanie się to pewnego dnia, ale to, że stanie się to pewnego dnia, nie znaczy, że już dziś my nie możemy korzystać z tego, co zrobił Jezus przez swoje zmartwychwstanie, przez swoją śmierć i przez swoje zmartwychwstanie. Kiedy my zaczynamy żyć w rzeczywistości zmartwychwstałego człowieka w duchowym wymiarze obudzonego, wtedy stajemy się ludźmi, którzy są użyteczni. To, że Jezus zmartwychwstał, prowadzi nas z prostej linii do tego, że kiedy my zaczynamy z tego korzystać, zaczynamy być użyteczni dla Boga. Jezus zmartwychwstał i pokazał nam swoje życie po to, żebyśmy my byli użyteczni w Jego Kościele, w naszych rodzinach, w naszej pracy, abyśmy tam pokazali, kim jest Jezus Chrystus, taki prawdziwy. Jak dzisiaj pojedziecie do rodziny, gdzieś tam, to nie unikajcie tematów na ten, religijnych. Widziałem taki obrazek przed świętami, że mąż czyta jakieś książki na stole i żona się pyta, co robisz? A mąż mówi, studiuję ostatnie wydarzenia polityczne, aby przy stole zaorać innych, coś takiego. Kiedy my dzisiaj usiądziemy przy stole, nie wiem, może będziecie mieli okazję się spotkać z niewierzącymi ludźmi, to nie unikajmy takich tematów. Ja dzisiaj powiedziałem bardzo dużo o zmartwychwstaniu. Możecie coś wykorzystać. Możecie coś powiedzieć, że to nie jest tak do końca, jak ludzie myślą sobie. I tego wam życzę, żebyśmy wykorzystali to, co dzisiaj było mówione tu, na tym miejscu. Amen.